Wiesz, kiedy w jakieś gęsto zaludnione miasto uderza potężne tornado, obracając po prostu w gruzy całe osiedla, to naszą pierwszą i w sumie najbardziej naturalną reakcją jest szukanie winnego.
To bardzo ludzkie, zdecydowanie.
Zastanawiamy się wtedy, dlaczego padło akurat na to konkretne miejsce. Szukamy w tym jakiegoś głębszego sensu, a czasem wręcz podskórnie pytamy, za co spadła na kogoś taka okrutna kara.
Dokładnie, bo psychika desperacko pragnie widzieć w świecie prosty ciąg przyczynowo-skutkowy.
No właśnie. Ale co w sytuacji, gdy starożytne teksty, na których przecież opiera się spora część naszej kultury, mówią nam coś zupełnie odwrotnego? Co jeśli siły natury w ogóle nie są narzędziem wymierzania sprawiedliwości?
To jest doskonałe pytanie na otwarcia.
Na Waltona, a konkretnie na jego 25. sesji, dotyczy ona wizji świata w Księdze Hioba.
Tak, i głównym celem naszej dyskusji jest całkowite przearanżowanie tego, jak w ogóle rozumiemy mechanikę naszej rzeczywistości. Zrobimy to, opierając się na trzech kluczowych koncepcjach zdefiniowanych w materiale.
Zgadza się. Chodzi o porządek, stan nieuporządkowany, który będziemy tu nazywać nieporządkiem, no i wreszcie o nieład, czyli taki czysty chaos i zniszczenie. Kiedy przygotowywałam się do naszego dzisiejszego spotkania i przeglądałam te materiały, to powiem ci, nasunęła mi się od razu pewna żywa analogia. Zastanawiałam się, co to wszystko w ogóle oznacza.
Zamieniam się w słuch, uwielbiam twoje analogie.
Wyobraź sobie, że zrozumienie tego biblijnego stworzenia świata z Księgi Rodzaju bardzo przypomina wprowadzenie się do nowego domu. Ekipa budowlana wzniosła ściany, położyła dach, no i podłączyła prąd. Z czysto fizycznego punktu widzenia ten dom już istnieje.
Jasne, stoi i ma się dobrze.
No tak, ale kiedy wnosisz przez próg dziesiątki takich szarych, zaklejonych taśmą kartonów ze swoimi rzeczami, no to trudno powiedzieć, że ten dom w pełni funkcjonuje.
O, dokładnie tak.
Zanim te kartony zostaną rozpakowane, a naczynia trafią do szafek, mamy do czynienia z czystym nieporządkiem. I zgodnie z naszym materiałem, ten stan wcale nie jest niczym złym.
To nie jest żadna usterka.
Właśnie. To nie jest błąd architekta. To po prostu praca w toku. Taka przestrzeń domagająca się zagospodarowania.
I to przejście jest kluczowe, wiesz? Bo z perspektywy starożytnych na Bliskim Wschodzie koncepcja istnienia i stworzenia opierała się na zupełnie innych fundamentach niż to, jak my to dzisiaj widzimy.
To znaczy, jak bardzo innych?
Współcześnie mamy taki bardzo inżynierny, materialny pogląd. Stworzenie kojarzy się nam z pojawieniem się materii z niczego, myślimy o wielkim wybuchu, o atomach, fizyce kwantowej.
Zgadza się, czysta mechanika.
A starożytni w ogóle nie zaprzątali sobie głowy układem pierwiastków w skale. Dla nich coś istniało dopiero wtedy, gdy miało przypisaną konkretną funkcję i rolę w zorganizowanym systemie.
Czyli stworzenie to nie była produkcja materii jako takiej.
Dokładnie nie. To było nadawanie ról. Zgodnie z analizą doktora Waltona, ta pierwotna sytuacja z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju to był ten twój nierozpakowany dom.
O, czyli materiały już tam były.
Tak, surowe materiały tam były, ale panował w nich nieporządek, bo nie miały wyznaczonego celu. Ogród Eden był taką wyizolowaną sferą porządku. Takim centrum dowodzenia, jeśli wolisz.
A co zresztą? Co z tym, co było na zewnątrz ogrodu?
Poza jego granicami rozciągał się teren nieokiełznany, dzicz, wzburzone morze. Te obszary miały po prostu drastycznie niższy poziom porządku.
Okej, to jasne. A gdzie w tym wszystkim pojawia się ten trzeci element, czyli nieład?
Nieład, czyli po angielsku disorder, pojawia się dopiero później, w trzecim rozdziale. On reprezentuje zło, to jest niszczenie już ustanowionego systemu. Co ważne, z materiałów źródłowych wynika jasno, że destrukcyjny nieład to wynik działań ludzi.
Nawet pomimo obecności jakich kosmicznych sił zła.
Nawet wtedy. Wina za nieład leży w przeważającej mierze po stronie ludzkości.
Dobrze, to żebyśmy tu mieli uporządkowany nieporządek, to te moje nierozpakowane pudła. A nieład to celowe niszczenie już wstawionych mebli.
Zgadza się. Celowe podpalanie pokoi.
Zrozumiałam. I tutaj robi się naprawdę, ale to naprawdę ciekawie z teologicznego punktu widzenia. Bo skoro Bóg jest wszechmogący, to dlaczego, no powiedzmy sobie szczerze, od razu nie stworzył idealnie uporządkowanego świata?
To jest chyba najważniejsze pytanie w całej tej układance.
No bo dlaczego celowo pozostawił te nieuporządkowane strefy? logika podpowiada, że od absolutnej doskonałości powinniśmy oczekiwać systemu, w którym wszystko od razu lśni nowością. Czy pozostawienie tych nierozpakowanych miejsc nie oznacza, że ten system był po prostu wadliwy od samego początku?
I to jest właśnie to, co jest w tym wykładzie fascynujące. To wcale nie była porażka.
Serio?
Brak porządku nie był błędem. Ani trochę. Bóg w swojej niezgłębionej mądrości zdecydował, że porządkowanie kosmosu będzie po prostu długotrwałym procesem. Nie takim magicznym pstryknięciem palców w ułamku sekundy.
Mm-hmm.
Co więcej, stworzył ludzi po to, by byli jego, jak to określa tekst, wiceregentami.
Czekaj, kim?
Wiceregentami.
Tak, takimi zarządcami, partnerami pomagającymi w dalszym porządkowaniu świata. Od samego początku świat wymagał pracy i wysiłku. Nawet przed tak zwanym upadkiem Ziemia nie była idealnym muzeum.
A wow, czyli to był po prostu otwarty plac budowy, który zapraszał do współpracy. To całkowicie zmienia postać rzeczy.
Prawda. I to oznacza jedną kluczową rzecz. Ten świat, zwłaszcza z Księgi Hioba, wcale nie jest w pełni obdarzony atrybutami Boga. To nie jest jego lustrzane, bezbłędne odbicie.
Jasne. Jeśli przyłożymy tę ogromną kosmiczną skalę na poziom naszego codziennego doświadczenia, to wyłania się z tego fascynujący mechanizm psychologiczny. Bo skoro nasz świat nadal zawiera w sobie ten surowy nieporządek, no i oczywiście mnóstwo destrukcyjnego nieładu, to nie ma się co dziwić, że ludzie próbują to cierpienie jakoś zracjonalizować. I tu naturalnie przychodzimy do głównego błędu samego Hioba i jego przyjaciół.
Zdecydowanie. Oni wpadli w klasyczną pułapkę.
Mówimy o tak zwanej zasadzie retrybucji, prawda? Wydaje mi się, że wierzyli oni w to, że kosmos to taka maszyna sprawiedliwości.
Zasadzie retrybucji, zgadza się. To jest to absolutnie błędne przekonanie, że boska sprawiedliwość jest bezpośrednio i nierozerowalnie wlana w świat natury. Czyli krótko mówiąc, dobrzy są nagradzani, a źli są karani przez otaczający nas kosmos.
Ale to daje ludziom takie poczucie kontroli nad życiem.
I tylko dlatego przyjaciele Hioba tak uparcie trzymali się tej iluzji. Wiesz, gdyby okazało się, że Hiob jest całkowicie niewinny, a mimo to tak bardzo cierpi...
To oznaczałoby, że z nimi mogłoby być tak samo, prawda?
Strzał w dziesiątkę. Oznaczałoby to, że ich dobre życie przed niczym ich nie chroni. Oskarżając go, zachowywali iluzję własnego bezpieczeństwa. Ale wykład doktora Waltona obala ten mit bezlitośnie.
W jaki sposób dokładnie?
Regularne operacje natury w naszym upadłym świecie absolutnie nie odzwierciedlają atrybutów Boga. Te procesy nie mają charakteru moralnego.
Dobrze, to rozpakujmy to teraz na konkretach, bo te przykłady ze źródeł są świetne. Te zjawiska, które często nazywamy klęskami żywiołowymi, potężne trzęsienia ziemi, tsunami, huragany zmiatające z powierzchni ziemi nadmorskie kurorty.
Albo susze, czy głód.
Właśnie. Albo nawet te mikroskopijne sprawy, jak przypadkowe mutacje genetyczne. Materiał mówi jasno, to wszystko są manifestacje tego obojętnego, naturalnego nieporządku. One nie są moralnie złe.
Nie są w ogóle obdarzoną moralnością.
Wiesz, co najbardziej uderzyło mnie w tym argumencie?
Co takiego?
Ten przykład z deszczem. Zwyczajnym deszczem. Przecież on potrafi obficie padać na absolutnym pustkowiu, na oceanie albo na jakiejś bezludnej pustyni. Nie przynosi to nikomu korzyści, ani nikogo nie karze. Po prostu jest. Zjawiska naturalne realizują swoje własne cykle.
I to jest najlepszy dowód. Oczywiście Bóg potrafi wykorzystywać ten stan nieuporządkowany do swoich celów, a w tekstach źródłowych jest pewne zastrzeżenie. On ma absolutną władzę i może użyć natury jako formę sądu.
Ale nie robi tego cały czas, jak jakiś automat.
Dokładnie. A my, jako ludzie z naszym ograniczonym poznaniem, w ogóle nie mamy narzędzi, żeby stwierdzić, kiedy jakieś tornado jest karą, a kiedy to po prostu chłodna mechanika pogodowa na obszarze pełnym nieporządku.
Wiesz, kultura masowa wyrobiła w nas takie strasznie naiwne wyobrażenia o Bogu. Ludzie bardzo często wyobrażają sobie stwórcę, który siedzi na jakiejś chmurze z dosłownie wielkim pilotem do telewizora w ręku.
Aha, taki kosmiczny kontroler. Znam ten obraz.
I on za pomocą tego pilota tak precyzyjnie celuje tornadem w konkretne domy konkretnych grzeszników, wymierzając im karę w ułamku sekundy. albo przesuwa jakiś niewidzialny suwak, żeby wywołać trzęsienie ziemi w mieście, w którym spadła moralność.
Urocze, ale kompletnie błędne.
No dobrze, ale jeśli wyśmiewamy tego boga z pilotem, to czy nie robimy z niego teraz takiego biernego zagarnistrza, który po prostu, wiesz, nakręcił mechanizm świata i wziął wolne? Gdzie tu jest jego kontrola?
To jest moment, w którym analiza z wykładu robi się niesamowicie ostra. Siły natury całkowicie podlegają Bogu. On o nich nie zapomniał.
Okej. Ale jak to działa w praktyce?
One nie są zmechanizowanymi dronami na joysticku, żeby sądzić każdego w czasie rzeczywistym. Kosmos jest mu poddany, ale cykle pogodowe czy tektoniczne po prostu działają w ramach tego nieporządku. Odrzucenie algorytmów kar nie oznacza, że stwórcy nie ma. Oznacza to po prostu wyższy poziom zarządzania systemem.
Zarządzania przez mądrość, prawda? To nas prowadzi do zmiany perspektywy ze skali mikro, czyli naszych indywidualnych tragedii, na makrostrukturę kosmosu. Skoro Bóg nie używa pilota do celowania chorobami...
To gdzie jest sens?
Właśnie. Zastanówmy się, i to jest świetny argument, z źródła nigdy nie pytamy, dlaczego działa grawitacja. Kiedy człowiek się potyka na schodach i łamie nogę, nikt nie spogląda w niebo i nie pyta, dlaczego grawitacja ukarała mnie z tej sekundzie. Mechanika jest dla nas po prostu jasna.
Pełna zgoda, bo to absurdalne pytanie.
Więc dlaczego zadajemy dokładnie to samo absurdalne pytanie, kiedy ktoś zachoruje na raka albo cukrzycę? Mądrość Boga nie polega na śledzeniu i kontrolowaniu każdego podziału komórki u każdego człowieka z osobna.
Zgadza się. Jego mądrość jest osadzona w absolutnych fundamentach samej struktury świata, w tym jak ten ekosystem w ogóle został skonstruowany, by trwać.
Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach oczekujemy, iż wszechświat to jest taki wielki kosmiczny dział kadr, taki gigantyczny HR.
HR. Okej, rozwiń to.
No wiesz, oczekujemy, że ten system HR bezbłędnie przydziela nam premię pod postacią zdrowia i majątku za nasze dobre zachowanie, a wystawia zwolnienia dyscyplinarne pod postacią życiowych tragedii, kiedy tylko trochę nagrzeszymy. A tymczasem materiał mówi nam coś absolutnie szokującego. Sprawiedliwość wcale nie jest fundamentem kosmosu.
O, dokładnie. Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, masz tu całkowitą rację. Co by było, gdyby ścisła, bezlitosna sprawiedliwość była fundamentem tego wszystkiego?
Podejrzewam, że nic by nie zostało.
Właśnie. Upadły ludzie w ogóle by nie istnieli. Nasza obecność i ten destrukcyjny nieład, który ze sobą niesiemy, zostałby natychmiast wymazany, bo sprawiedliwość domagałaby się natychmiastowej zapłaty. Siły natury nie są moralne, nie mają wolnej woli. To mądrość pozwala systemowi funkcjonować.
Czyli świat w tym swoim upadłym stanie działa dzięki niezgłębionej mądrości, a nie żelaznej sprawiedliwości.
W punkt. Stwórca po prostu unika tego mikrozarządzania, zachowując jednak cały czas możliwość potężnej interwencji w kluczowych momentach historii, ale na co dzień system oddycha mądrością i buforem tolerancji.
Zbliżając się powoli do końca, chciałabym jakoś podsumować tę naszą podróż przez te niezwykle bogate materiały, bo wnioski są rewolucyjne dla każdego z nas.
Zdecydowanie warto przemyśleć na nowo koncepcję świata, w którym żyjemy. To nie jest po prostu jakaś maszyna wendingowa do wymierzania kary nagród.
Zdecydowanie nie. To skomplikowana, ogromna rzeczywistość stworzona z taką mądrością, w której cały czas istnieje ten surowy, naturalny nieporządek. A do tego ludzie wprowadzili ten straszny nieład.
Prawda. Ale przyznasz, że takie zrozumienie zdejmuje z nas strasznie duży ciężar.
Olbrzymi. Ciężar tego obsesyjnego doszukiwania się własnej winy, grzechu i kary za każdym razem, gdy spotyka nas jakaś naturalna tragedia czy nagła choroba. Wszechświat na co dzień nie opiera się na tym ścisłym mechanizmie natychmiastowej sprawiedliwości.
Mhm.
To zamiast tego celowo pozostawia przestrzeń na pracę nad tym nieporządkiem, to być może w obliczu niewyjaśnionych tragedii czas wreszcie przestać zadawać jedno konkretne pytanie.
To mianowicie.
Czym ta osoba sobie na to zasłużyła?
Dokładnie to.
Powinniśmy wrzucić to pytanie do kosza, bo zamiast niego nasuwa się zupełnie inna perspektywa. Ważniejsze pytanie do takiego samodzielnego odkrycia.
Jakie dokładnie?
Jak w świecie, który jest aż tak pełen naturalnego nieporządku i tego ludzkiego chaosu,
można na co dzień w małych krokach stać się tym aktywnym partnerem. Jak stać się tym mitycznym wiceregentem, który pomaga chociaż w minimalnym stopniu wnieść odrobinę boskiego porządku w swoje własne, zabałaganione otoczenie. Myślę, że to jest piękna myśl, z którą warto dzisiaj pozostać.
Zdecydowanie podpisuję się pod tym obiema rękami. Warto z tym zostać.